Aleluja, witam wszystkich w imieniu Jezusa. Amen. Będę chciał dzielić się dzisiaj słowem w tym cyklu tajemnic Bożych. I dzisiaj będzie następny temat, tajemnica modlitwy na językach. I będę się chciał tym dzisiaj podzielić. Ale może zanim zacznę głosić słowo, nauczyć słowa, to może bym się krótko pomodlił. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoją łaskę, za Twoją dobroć, którą Ty dajesz poznać swoim dzieciom, Twoim synom i córkom. Dziękuję Ci, Panie, za ten przywilej, że możemy poznawać cudowne Twoje tajemnice, Twoje sekrety, abyśmy przez nie wzrastali w Twojej mądrości, w wierze, Panie, w miłości, w bojaźni Twojej, abyśmy, Panie, byli należycie przez Ciebie przygotowani, aby Twoje słowo wydało w nas owoc, aby była chwała dla imienia Jezusa, aby Twój Kościół się poszerzał, a grzesznicy, Panie, byli pozyskiwani dla Twojego Królestwa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Także kolejny temat tajemnic Bożych. Ten temat już kontynuuje dłuższy czas. Wszystkie jakieś nasze kazania są na stronie internetowej, także też można sobie odsłuchać. Nie tylko nasze, tu, czy moje, czy Piotra, czy Marcina, ale też ich gości. Także są też wszelkie kazania. I w zasadzie to już chyba taki przedostatni temat w tym cyklu. Tajemnice, czyli słowo tajemnica, czyli misterium, sekret. Powiedziałem, że dla mnie słowo sekret jest czymś, co można poznać. To nie jest coś takiego, jak to jest w niektórych religiach, szczególnie myślę o religii katolickiej, gdzie to słowo misterium to jest coś takiego niepojętego, takiego dziwnego i mdłego i owiane wielkiego tajemnicą, ale sekret, tajemnica to jest coś, co możemy poznać, ponieważ jak wiemy w psalmie jest powiedziane, Bóg obwieszcza tajemnice swojego przymierza tym, którzy się go boją. Czyli poznawanie sekretów Bożych w różnych tematach, które są praktyczne do naszego życia. I dzisiaj będę chciał się dzielić na temat właśnie modlitwy na językach. Temat kontrowersyjny, ponieważ w wielu kręgach różnie rozumiany. Są też kościoły, gdzie mówi się w ogóle, że to jest nie z Boga, że to jest z diabła, piekła rodem i w ogóle to jest w ogóle niegodne, żeby w kościele ta rzecz miała miejsca. To jest dla fanatyków religijnych. I są takie opinie niestety w kościele chrześcijańskim. To jest, oczywiście wynika z jakiejś, moim zdaniem, to powiedziałam już i powtórzę jeszcze raz, że największym grzechem dzisiejszego współczesnego świata to jest grzech ignorancji i arogancji. I myślę, że ignorancja w kościele jest dosyć powszechna, ponieważ ludzie nie znają podstawowych prawd wiary o Chrystusie, podstawowych fundamentalnych doktryn, nauk o Chrystusie. I stąd jest ta ignorancja, że ludzie sobie nie zadali jakby trudu, że jest coś takiego jak modlitwa na językach i Słowo Boże dużo temu czasu poświęca. Apostoł Paweł właśnie mówi, że on jako szafarz w liście do Koryntian, on jako szafarz tajemnic Bożych i czyli szafarzom są powierzone tajemnice Boże. Oni, czyli szafarze, ci nauczyciele w kościele, tak? Oni mają wprowadzić w kościół w sekrety nas z Bogiem w różnych tematach. Mówiłem już o różnych rzeczach, a dzisiaj jest ten temat modlitwy. I to jest właśnie sekret modlitwy na językach, zwanej też modlitwą w duchu. Tak? Modlitwą w duchu. Oczywiście można się modlić w duchu, w zrozumieniu, czyli po polsku, że tak powiem, ale jest modlitwa w duchu, że twój umysł tego nie rozumie. I zaraz będziemy o tym mówić. Gdzie to jest w Biblii? Że Jest taki rodzaj modlitwy, kiedy twój rozum tego nie rozumie, ty nie wiesz, co ty mówisz, no i ktoś może powiedzieć, no to w ogóle po co coś mówić do Boga, skoro ty nie rozumiesz? No to będziemy właśnie o tym mówić. Po co mówić do Boga, skoro ty nie wiesz, co mówisz? Dobrze. To może gdzie to jest napisane w Biblii? To może list do Koryntian, zacznijmy, punkt wyjścia, gdzie to jest napisane, 14, 2, pierwszy list do Koryntian. Bo kto językami mówi? Nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Rzeczy tajemne wygłasza. No i później ten 14 rozdział, później do niego wrócimy. I teraz chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o temat modlitwy na językach, jest to temat, który pojawia się po raz pierwszy w dniu Pięćdziesiątnicy, u nas w Biblii tłumaczony jako Dzień Zielonych Świąt, czyli stąd wywodzi się takie przezywanie chrześcijan o doświadczeniu charyzmatycznym zielonych świątkowcami, czyli ci, co mówią językami, to są ci tacy szaleni ludzie, ale tak naprawdę to są pięćdziesiątnikami, albo słowo też szawot po hebrajsku, czyli pięćdziesiątnicy. To są ludzie, którzy mają przeżycie, doświadczenie daru Ducha Świętego. Czyli jeżeli my mówimy o modlitwie na językach, wierzę, że jest to zarezerwowane przede wszystkim dla dzieci Bożych, czyli tych, którzy się narodzili z Boga, czyli przeżyli doświadczenie powierzenia swego życia Chrystusowi, zawierzenie Mu osobiste, uczynienie Go Panem i Zbawicielem. I na dowód tego również powinien być przyjęty przez wiarę chrzest. I teraz ci ludzie kwalifikują się do tego, aby mogli być uczestnikami daru Ducha Świętego, który jest innym doświadczeniem w życiu chrześcijańskim niż nowonarodzenie. Ponieważ dar Ducha Świętego jest doświadczeniem w naszym życiu chrześcijańskim, jest wyposażeniem nas w moc Ducha Świętego do świadectwa. Ale żeby świadczyć, trzeba mieć usta. Czyli widzimy, że chrzest Duchem Świętym był wyposażeniem do służby publicznej w sposób taki wokalny. I jak czytamy Dzieje Apostolskie, może tutaj przeczytajmy ten fragment, i tu jest ta właśnie wzmianka, po raz pierwszy się to pojawia i później właśnie to apostoł Paweł kontynuuje nauczanie w swoich listach w kwestii różnych darów duchowych. I może drugi rozdział od Dziej Apostolskich od pierwszego do czwartego wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, czyli Dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i siadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I to jest ta pierwsza wzmianka w Biblii o czymś takim, jak doświadczenie modlitwy właśnie na językach. Później mamy też na przykład następną taką wzmiankę, kiedy Piotr wybrał się do domu poganina Korneliusza, czyli nie Żyda, poganin, inaczej nie Żyd. I podczas głoszenia Ewangelii Duch Święty mu przeszkodził i Duch Święty ogarnął tych ludzi i ci ludzie zaczęli mówić innymi językami. I tu czytamy w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, od 43 wersetu do 46. I tutaj Piotr mówi tak, o Nim, czyli o Jezusie, świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpi Duch Święty na wszystkich słuchającej tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli bowiem, jak mówili i wielbili Boga, wtedy odezwał się Piotr. Czyli widzimy, że następne doświadczenie przyszło do pogan i ta sytuacja od dniu Pięćdziesiątnicy aż do wylania Ducha Świętego na pogan, bibliści mówią, to jest około 15 lat czasu. Ale w każdym bądź razie, kiedy apostołowie zobaczyli, że oni mają tą zdolność, że mówią innymi językami, on od razu stwierdził, aha, to oni otrzymali Ducha Świętego tak, jak i my na początku. Od razu to była jego diagnoza. On się nie musiał zastanawiać, co to jest. On od razu te doświadczenie, które mieli w tym momencie poganie, on od razu połączył z tym doświadczenie, co oni mieli kilkanaście lat wcześniej. W dniu Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Jezusa, 50 dni po jego zmartwychwstaniu. Od razu to połączył i od razu było dla niego prostą, oczywistą rzeczą, że również poganie stali się uczestnikami daru Ducha Świętego. No i później Piotr nakazał ich ochrzcić. Czyli czasami jest taki wyjątek, jeżeli chodzi o chrzest w Duchu Świętym, że może on nastąpić przed chrztem wodnym, ale nie wcześniej, niż człowiek dojdzie do momentu, kiedy zrozumie potrzebę Zbawiciela, kiedy zrozumie potrzebę nawrócenia się do Zbawiciela Jezusa i zawierzenia swego życia Jemu i zaufania w Jego łaskę, w Jego śmierć na krzyżu za Jego grzechy. Czyli jest to moment, kiedy tak naprawdę rodzimy się na nowo. I ja myślę, że oni, kiedy to słyszeli, oni uwierzyli, tak, Jezus umarł za nas, my w to wierzymy. Oni wtedy rodzą się na nowo. Duch Święty wkracza do ich wnętrza, do ich ducha, otrzymują nowe życie. Jak to Biblia mówi, nowego ducha, ale to nie wszystko. To nie jest wszystko, ale wtedy Duch Święty zstępuje na nich w mocy i oni zaczynają się dziwnie zachowywać. Mówią innymi językami. Wiecie, to nie była taka mowa, że oni sobie coś próbowali. To po prostu Duch Święty ich tak ogarnął, że oni prawdopodobnie, tak samo jak w dniu Pięćdziesiątnicy, apostołowie i nie tylko apostołowie, byli i uczniowie, kiedy Duch Święty ich ogarnął, pisze, że oni byli jak odurzeni, bo tak Duch Święty działa, bo to jest święta Boża obecność. Kiedy dotyka człowieka Bóg, nawiedza go swoją osobą, swoją świętością, no to człowiek dziwnie się może zachowywać. I on może dziwnie się zachowywać, wyglądać, ale zaczęło się to przejawiać to, że oni modlili się, mówili na językach. I Piotr od razu to z tym powiązał, że to jest otrzymanie daru Ducha Świętego, tak jak i oni otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy. Czyli są te przeżycia w chrześcijaństwie, rozumiemy. Odrodzenie duchowe, ten moment, kiedy słyszymy Ewangelię, pokutujemy, osobiście przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Chrzest Duchem Świętym jest innym rodzajem doświadczenia, jest wypełnienie nas mocą Ducha Świętego z uzdatnieniem nas tego niebiańskiego języka, i wprowadzenie nas w takie głębsze doświadczenia darów Ducha Świętego i charyzmy Ducha Świętego, tej nadnaturalnej mocy Bożej w Kościele. Oczywiście jeszcze może byśmy jeden fragment przeczytali, 19:2-6, Dzieje Apostolskie. I tu jest ta sytuacja, kiedy przyszli uczniowie Jana Chrzciciela do Efezu i tu może przeczytam ten fragment 2:6, 19:2-6, Dzieje Apostolskie. I tutaj jest mowa właśnie, jak tutaj Paweł ma te spotkanie z tymi uczniami Jana Chrzciciela. I rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? No, nie można otrzymać Ducha Świętego, jeśli się o tym nie słyszy, ponieważ po prostu Duch Święty przychodzi, wszystko otrzymujemy w chrześcijaństwie na podstawie wiary. Wszystko. Czyli żeby przyjąć Ducha Świętego, trzeba też słyszeć, że jest coś takiego, jest takie doświadczenie jak przyjęcie Ducha Świętego. Gdy uwierzyliście, a oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni? Oni rzekli, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest Jezus, to jest Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Czyli zobaczcie, oni już mieli przeżycie chrztu, ale chrztu Janowego, upamiętania, ale jeszcze jest chrzest chrześcijański, który miał miejsce dopiero po zmartwychwstaniu, byli uczniowie chrzczeni, czy to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, bądź w imię Pana Jezusa Chrystusa. Ta formuła była i to był chrzest w wodzie przez zanurzenie. Był chrzest Janowy, to do tego chrztu byli wezwani przede wszystkim Żydzi i oni wyznawali swoje grzechy publicznie i na dowód upamiętania dali się chrzcić podczas wyznawania grzechów. Ale chrzest ten chrześcijański, który już następuje po zmartwychwstaniu Jezusa i kiedy Jezus nakazał po swoim zmartwychwstaniu, aby chrzcili tych, którzy wierzą w imię Ojca i Syna, jest innym rodzajem chrztu. Jest chrztem, który nas utożsamia do Ojca i Syna i Ducha Świętego, utożsamia nas do sprawiedliwości Bożej. Dlaczego do sprawiedliwości Bożej? Zobaczcie, że kiedy Pan Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela i mówi, ochrzcij mnie, to Jan Chrzciciel mówi, co ja mam ciebie chrzcić, to ja bym się u ciebie ochrzcił. A Jezus mówi, ustąp Janie, bo musimy wypełnić wszystko, co sprawiedliwe u Ojca. I Jezus nie chrzcił się jako grzesznik, bo on nie popełnił grzechu, on nie musiał wyznawać grzechu. Ale on po to się ochrzcił, aby dać nam wzór do naśladowania, że my chrzcimy się po to, aby pogrzebać stare grzeszne ciało do ziemi, tak? Powiedzieć nie ciału, nie grzechowi, nie cielesności, aby nasze ciało było przyobleczone namaszczeniem Chrystusa do sprawiedliwego, świętego życia, abyśmy teraz pełnili służbę Bożą, aby nasze usta, język, ręce, całe ciało było poświęcone dla sprawiedliwości Bożej. I dlatego do tego jest potrzebny chrzest wodny, przyobrokujący nas, nasze członki, do sprawiedliwego, świętego życia. Ale chrzest Duchem Świętym jest przyobleczeniem nas mocą Ducha Świętego do odważnego, śmiałego zwiastowania Ewangelii. Amen. Po to jest chrzest Duchem Świętym. Jest innego rodzaju doświadczenie. I widzimy, że Duch Święty zstępował albo tak podczas kazania, czy tam kiedy się modlili w dniu Pięćdziesiątnicy, albo również przez wkładanie rąk. Czyli Duch Święty może nas nawiedzić na trzy sposoby. Kiedy modlili się w dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty stąpił, tak? Kiedy Piotr głosił w domu Korneliusza, Duch Święty przerwał mu kazanie, Duch Święty stąpił, tak? I przez włożenie rąk tych, którzy już są uczestnikami daru Ducha Świętego. Amen. I kiedy włożył na nich ręce, co się okazuje? Oni mówią językami i prorokują. Czyli widzimy, że jest to forma chrzest Duchu Świętym, która przejawia się przez nasz usta. Tak? Albo mówimy językami, jest to dla nas niezrozumiałe, dalej będę o tym później mówił, albo prorokujemy. Proroctwo jest wypowiedzią orędzia Bożego ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu, które jest zrozumiałe w naszym ojczystym języku. Czyli widzimy to, że w taki sposób Duch Święty potwierdza to. I wierzę, że doświadczenie chrztu Duchu Świętym jest właśnie zawsze tak, to następuje. W większości przypadków Objawia się to manifestacją modlitwy na językach, ale czasami są wyjątki i czasami może być to nie w językach, ale może być po polsku, w zrozumieniu. Może być forma dziękczynienia, uwielbienia, chwalenia Boga, po prostu po polsku. Ale jest to ekspresja przez nasze usta. Tak samo jak widzimy proroków starotestamentowych. Oni jak byli wypełniani Duchem Bożym, to prorok Jeremiasz mówi, że on nie może stać i nie może nic zrobić, bo słowo Pana go pali i on musi wyjść i mówić. Tak? I wychodził i mówił. Czyli wypełnienie Duchem Świętym, dar Ducha Świętego jest takim przeżyciem, że ta moc Boża cię zstępuje z góry, wypełnia cię, ona cię jakby zalewa z góry, tak jakbyś wszedł pod wodospad, wypełnia twoje wnętrze i coś w tobie buzuje, ogień, i nagle jest wypływ przez usta. Jest to wypływ nadprzyrodzonego języka. Bądź jako proroctwo, bądź jako ta modlitwa na językach, czy mowa języków. Dobrze. I teraz chcę pokazać wam, że Biblia nam mówi o tym, że są różne rodzaje języków. Ja się dokopałem w Biblii co najmniej 5, ale będę o tym mówił. Co najmniej 5, ale myślę, że jest więcej. 5 wam pokażę. Biblijnie 5 wam pokażę. Różne rodzaje, czyli liczba mnoga. I gdzie jest mowa o różnych rodzajach języków? Liczba mnoga. To może teraz przeczytajmy List do Koryntian oczywiście, bo to Paweł głównie w liście do Koryntian rozważa temat charyzmy Ducha Świętego. 12 rozdział i tu jest powiedziane tak. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania i różne języki. Kto to ustanowił? A Bóg ustanowił w Kościele, że są różne rodzaje języków. Amen? A niektórzy chrześcijanie, mówiłem wam, niektóre kościoły mówią, że to diabeł. No nie wiem, czytają Słowo Boże, nie czytają, ale w każdym razie, a Bóg ustanowił w Kościele różne posługi. Jedną z tych posług Kościoła są różne rodzaje języków. I teraz możemy podzielić te różne rodzaje języków na osobiste, indywidualne, czyli twój osobisty rodzaj modlitwy, i publiczne. Publiczne, czyli do zgromadzenia ludzi, tak? Ogólnie. I teraz chcę wam pokazać, że jest co najmniej 5 rodzajów różnych języków w liście do Koryntian, ja to znalazłem, ale myślę, że może ich być więcej, bo też są, my doświadczamy w naszym życiu chrześcijańskim, tak jakby, kiedy się modlimy na językach, że to jest jakby taki oręż, taki powiedzmy wstawienniczo, taki modlitwa taka bojowa i tak dalej. Także, no ale takich podstawowych jest 5 i chcę o tym krótko wam pokazać. Czyli osobista modlitwa duchem. To jest powiedziane, to pierwsza taka jakby manifestacja tych różnych języków. No to jest powiedziane oczywiście 14:2, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. I oczywiście w liście do Rzymian, List do Rzymian, szybciutko, 8, Rzymian 8:26. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Widzicie, tu słowo niewysłowione westchnienia jest przeżyciem duchowym, takim troszkę dziwnym, niż taka jakby taka modlitwa na językach typowo, gdzie słyszysz jakieś słowa, brzmienia. I jest taki rodzaj modlitwy, To jest jakby wyrażanie Bożych emocji. To może być czasami łkanie, płakanie. Na przykład Anna, taka matka Samuela, ona przyszła do świątyni pańskiej i ona płakała przed Bogiem, łkała. A Heli kapłan, który stał, widział to, był oburzony. I mówi, co ty kobieto, przyszłaś tu do świątyni pańskiej, pijana? Co ty tu robisz? A ona tak modliła się. Ona nic nie mówiła, tylko ona łkała, płakała, a to było wylewanie serca przed Bogiem. I ona wyglądała dziwnie, jak odurzona, bo ona była pod działaniem Ducha Bożego, wylewając głębie swego serca, swego ducha. Rozumiecie? Czasami właśnie dlatego to jest też ten rodzaj modlitwy osobisty, że możesz wejść w taki wymiar modlitwy, że możesz właśnie tak się dziwnie zachowywać, będziesz miał emocje, stany emocjonalne, jakiegoś bólu, brzemienia, nawet możesz i śmiać się albo płakać. Tak to czasami się dzieje, jest to dziwne, ale to jest wyrażanie Bożych emocji w Duchu Świętym. Tak. Zaraz bym wyraził Boże emocje. Au! Wpadł. Ale to jest wyrażanie Bożych emocji, tak? Czyli jest właśnie coś takiego, jest to osobiste. I są na przykład tacy ludzie, był taki brat Nash i on był takim wstawiennikiem Charlesa Finneya. I on właśnie, zanim Charles Finney wjeżdżał do jakiegoś miasta, głosił Ewangelię, to on jechał wcześniej tam parę tygodni i on się wstawiał, młody, duchowy bój toczył i często mówią ludzie, że on się zachowywał bardzo dziwnie, on tam płakał, on tam coś się wydzierał, on tam coś tam jękał, a on właśnie w taki sposób się modlił. Czasami to może wyglądać tak, jak kobieta, która rodzi. No ja widziałem, jak kobieta rodzi, to wiem, jak to jest. Moja żona, tam byłem przy porodzie. Czasami tak to może wyglądać. Dziwnie, ale niemniej jednak jest to przeżycie duchowe. Amen? I jest to osobiste. I coś Bóg właśnie czyni przez ciebie, jako ty, że jesteś narzędziem i Bóg się wstawiał w jakąś sytuację. Dobrze. Następna rzecz to jest... publiczna modlitwa w kościele z wykładem, z interpretacją, jest jak proroctwo. I to jest powiedziane oczywiście w tym liście Pawła do Koryntian, znowu do niego wracamy, w pierwszym liście oczywiście, w 14 rozdziale, od 12 jest cały, od 12 do aż po 14 rozdział Paweł mówi o właśnie manifestacjach darów Ducha Świętego. A w 14 rozdziale głównie mówi o tych właśnie darze języków. I czyli jest rodzaj modlitwy w kościele, który jest jak proroctwo, wtedy, kiedy za tym pójdzie wykład. Ale to nie jest taki wykład, dosłowne tłumaczenie, tylko to jest interpretacja tych słów. I to jest jak przesłanie prorocze. A proroctwo ma służyć ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Jest takim orędziem dla Kościoła przede wszystkim. Też objawia, może objawić skrytość serca, może objawić przyszłość. Też ma taki element. Ale niemniej jednak ten dar różnych, ten dar tego rodzaju języków właśnie, kiedy w kościele się to manifestuje. Na przykład jesteśmy w zgromadzeniu teraz, mamy czas chwały, uwielbienia i nagle jakiś brat albo siostra powstaje i zaczyna mówić na językach. I to są inne języki niż te, co ma osobiście zazwyczaj, tylko czuje takie przynaglenie, że to jest do kościoła, tak? I zaczyna mówić. I za tym powinien pójść wykład. Może mieć ta osoba, która mówiła, bądź osoba z zewnątrz. I to też jest dar, wykładanie języków jest jedną z charyzmy Ducha Świętego. Ale teraz nie będę o tym mówił. W każdym bądź razie jest to wtedy, kiedy właśnie ktoś ze zgromadzonych ma te takie jakby poselstwo do kościoła i będzie powinien temu towarzyszyć wykład. Ze zrozumieniu. Czasami to może ktoś wyjść, na przykład mieć takie poselstwo na językach, może to trwać, powiedzmy, przykładowo minutę, tak, jakiś potok słów, a ktoś powstanie albo nawet ta osoba i ona wcale nie musi minuty czasu tłumaczyć. Może, to może być zdanie dwa. To jest interpretacja. Dobrze. Czyli gdzie to jest powiedziane? No oczywiście w tym Koryntian 14:5. Pierwszy list do Koryntian, 14, rozdział 5, werset. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali, bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że je wykłada, aby zbór był zbudowany. Czyli widzimy, wykład jest ten rodzaj języków z wykładem, aby zbór był zbudowany. To ma być intencja tej charyzmy, czyli ku zbudowaniu zboru. Też oczywiście ku pocieszeniu i napomnieniu, zachęcie. Dobrze. Następna rzecz to jest język anielski. Ponieważ jeżeli chodzi o te różne dary języków, to chcę wam powiedzieć, że jest wiele języków na świecie i niektóre już wyginęły, się ich nie używa. Ale są też języki anielskie, którymi człowiek się nie posługuje, ale są. I gdzie jest o tym, no, czy gdzie jest o tym wzmianka? No, zaraz, 13 rozdział listu do Koryntian. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi. Pierwszy werset. Paweł mówi w kontekście miłości i tak dalej. A miłości bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą i tak dalej. Czyli choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi. Czyli są i taka, jest możliwość i taka. Jeżeli chodzi o doświadczenie tego przepływu tych darów języków, to okazuje się, że kiedyś tam robiliby doświadczenie, jest taka książka Shirleyów, oni mówią innymi językami, oni tam robili różne badania, okazało się, że badali tak zwanych tych zielonoświątkowców i okazało się, że są różne właśnie te języki, że nawet niektóre tam jak oni zbadali, że to jakieś już takie wymarłe, co się już nie posługują dzisiaj ludzie współcześni. Ale niemniej jednak robili takie badania. Ale są moim zdaniem też takie kombinacje tych języków. Jeżeli chodzi o nasze życie modlitewne, ja miałem parę razy możliwość, wierzę, że mówić po hebrajsku, po jakimś chińsku, jakimiś takimi różnymi rodzajami języków i myślę, że nawet może i po angielsku. Po prostu były różne dziwne brzmienia w moim osobistym doświadczeniu. I myślę, że na to nie ma reguły. Że czasami, kiedy się wchodzimy w modlitwę, kiedy mamy ten czas z Bogiem, to te języki mogą się w nas zmieniać, możemy przeżywać różnego rodzaju doświadczenia duchowe. Czasami jest tak, że niektórzy ludzie, widzę, którzy są już chrześcijanami, mają na przykład parę takich jakby słów, zwrotów, i to jest jakiś dłuższy czas. Czasami może być taki blok w duchu, ale myślę, że to tak do końca nie jest to takie właściwe. Tak ja to rozumiem, ponieważ wiem, że kiedy mamy taki rozwój duchowy, kiedy doświadczamy głębiej Boga, kiedy jakby idziemy do przodu, to też ta sfera języków będzie się w nas kształtować i zmieniać. Czasami na początku jest tak, szczególnie ci, co przeżyli pierwszy raz jakby doświadczenia, to ich ten sposób modlitwy na językach wydaje się taki dziwny, dziwaczny, taki jak u jąkałów, jak u dzieci, ponieważ ten język duchowy dopiero jest kształtowany, dopiero się go uczysz. I to jest okej, ale później przez jakby lata używania to już jest bardziej płynne i bardziej naturalne. I to powinno się zmieniać. I teraz jeżeli chodzi o te języki anielskie. Ja to tak rozumiem. No, tylko taka jedna, jakby taka myśl mi się skojarzyła z pisma. Ta sytuacja z Księgi Daniela, kiedy był król chaldejski Beltsazar, się nazywał, tak? A jego ojciec się Nabuchodnezer nazywał. I on sobie zrobił bibę i zaprosił wszystkie swoje żony, nałożnice, sługi i zbezcześcili Boga, bo co zrobili? Bo wzięli te wszystkie przybory świątynne, tak? Ze świątyni od Żydów, z Jerozolimy, tak? Bo wtedy Żydzi byli na wygnaniu w Babilonii. I sobie zaczęli popijać wino. I sobie co jeszcze robili? Sobie jeszcze chwalili innych bogów, bezczeszcząc Boga Izraela. I nagle pojawia się ręka ze ściany. I to była ręka anioła, którego Bóg posłał. I zaczyna pisać na ścianie: Mene, mene, tekel, upsarim, czy coś takiego. To jest piąta Daniela 25-26. Może przeczytam ten fragment. A oto napis, który został wypisany: Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. I Daniel właśnie tłumaczy, bo ten król był bardzo przerażony i wezwał wszystkich wróżbitów, co znaczy. On wiedział, że to nie jest bez znaczenia. On, co prawda, był podochocony winem, ale to nie była halucynacja, albo napis został. Wszyscy wiedzieli. I był bardzo przerażony i wezwał wszystkich wróżbitów, i oni sobie nie dawali rady. Nie mogli tego przetłumaczyć. Ale był jakiś tam sługa i mówi: Słuchaj, królu, jest taki Daniel, taki ten, on to taki jest natchniony, on sobie da z tym radę. I przychodzi Daniel i robi mu wykład tego słowa. I też wkarci go trochę za to, że jego ojciec, którego Bóg upokorzył, tak, że on tam się stał taki zwierz, i o tym wiedział jego syn Belcezar, tak? I on, pomimo to, że wiedział, jak było z jego ojcem, jak Bóg go upokorzył, tak? To on robi taką rzecz bez czci Boga, tak? I wykłada teraz mu Daniel ten wykład. Oto napis, który został wypisany: Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa: Mene. Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadzi je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Beltsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i ogłoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Beltsazar, król chaldejski. Czyli jest taki rodzaj języka anielskiego, który jest bardzo rzadki, ale który przychodzi jakby z takim osądem. Ja osobiście z czymś takim nie spotkałem się, ale myślę, że były już takie doświadczenia w kościołach, że może być właśnie takie po prostu anielska, jakby takie nawiedzenia anielskie, które jakby, bo zazwyczaj jak się aniołowie pojawiają, wiecie, to ja mówię zazwyczaj: to zapnijcie pasy, bo zawsze później coś będzie trudnego. Także jest język anielski, który może przynieść sąd, jakby takie ostrzeżenie, korektę, takie napomnienie. I może się to pojawić nawet i pośród nas, wierzę. Dobrze. Następny rodzaj języków: śpiewanie na językach. Gdzie o tym jest mowa? Oczywiście w tym 14 cały czas. W 14 rozdziale Koryntian od werset 15. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił rozumem, będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem. Czyli widzimy, ja mówiłem, że modlitwa na językach jest różnie, również jest mówione o tym, że to jest modlitwa duchem. Czyli można śpiewać, mogę się modlić. Tak, w zrozumieniu po polsku i mogę na językach, a za chwilę mogę śpiewać również na językach. Więcej wam powiem, nawet może być tak, że mogę mieć wykład tej pieśni. I to może być jak proroctwo również dla Kościoła. Także to też jest ten dar różnie. Różnie też się manifestuje. Także nie tylko, że ja sobie tam śpiewam, bo to wiadomo, że śpiew jest bardziej zaadresowany w stronę Boga, ku Jego czci, dziękczynieniu, chwały dla Niego, tak? Nie śpiewamy jakichś tam takich nie wiadomo o czym piosenek, tylko to jest przede wszystkim dla chwały Bożej, aby Jego uwielbić. Ale również może być to też takim, myślę, orędziem proroczym dla Kościoła. Dobrze. I następny rodzaj modlitwy na językach w zgromadzeniu jako znak dla niewierzących. Gdzie jest o tym powiedziane? Jest opowiedziane również o tym w liście do Koryntian 21. W zakonie napisano przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będą do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają. Przedto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. I jeszcze Dzieje Apostolskie. I Dzieje Apostolskie od 8 do 16. Od 8 do 16. Dzieje Apostolskie 8-16. Od 8 do... Nie, do 11. Dzieje Apostolskie raczej drugi rozdział od 8 wersetu do 11. Dalej. A jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym się urodziliśmy. Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy, jak i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Czyli zobaczcie, to byli Żydzi, ale oni byli z różnych rozproszonych narodów. Ale ci ludzie rozumieli to, co ci Żydzi mówili i dziwili się temu, że jak? Oni są Żydami, oni nie znają tych niby języków, a oni mówią do nas, a my je rozumiemy, tak? My rozumiemy te języki, bo jest to język arabskich i Medów i Persów. I co oni rozumieją? Że oni głoszą wielkie dzieła Boże. Ja wierzę, że oni głosili Ewangelię. Że oni mówili o Jezusie. A mówili o Bożym zbawieniu. Także jako znak dla niewierzących. I czasami są takie sytuacje, i słyszałem o takiej sytuacji, i to z takiej książki wyczytałem, że był taki Żyd, który chciał obalić chrześcijaństwo. To było gdzieś w XIX wieku. I go tam, on był jakimś tam rabinem i go wysłali tam właśnie do chrześcijan. I to jest autentyczna historia, żeby obalić mit chrześcijaństwa. No i pojechał właśnie gdzieś tam, akurat tam w te przebudzenie gdzieś tam na Azusa Street, co tam się działo w Ameryce. I wszedł na spotkanie i ktoś tam zaczął mówić w jego języku hebrajskim, bo to są też tam różne odłamy, i mówił o nim, po co on tu jest i tak dalej. Czyli objawił skrytości jego serca. I został obnażony. No i ten rabin się nawrócił. Także to czasami tak działa. Dobrze. Czyli pokazałem wam, że jest co najmniej tych 5 rodzajów, tak biblijnie patrząc. A teraz jakby najważniejsza rzecz, cel modlitwy na językach w Kościele. Po co to jest? Jakie są cele? Po pierwsze, jest to dla pomocy i zbudowania wewnętrznego, duchowego twojego człowieka. Ponieważ w tym rozdziale, tym 14:4, tak? Bo kto językami mówi, tylko się siebie buduje. Buduje swego wewnętrznego człowieka. Ja wierzę, że modlitwa na językach, im bardziej się modlisz na językach, to otwiera twojego wewnętrznego człowieka na głębsze doświadczenie darów Ducha Świętego. I czasami, kiedy modlisz się na językach, możesz doświadczyć na przykład darów Ducha Świętego, innych, na przykład daru wiedzy, wykładania języków, daru rozróżniania duchów, daru mądrości. Bo czasami jest, ktoś przychodzi do nas po modlitwę, no i modlimy się, no modlimy się w zrozumieniu, później na językach i nagle dostajesz wiedzę, nagle dostajesz mądrość i to płynie. I widzisz jego problem i masz mądrość i tak dalej. Czyli objawiają się jakby dalsze dary Ducha Świętego. Ponieważ buduje twego wewnętrznego człowieka. Kiedy nie wiesz, jak się modlić, o co się modlić, bo przeżywasz trudny czas w swoim życiu, tak? To wtedy, kiedy modlisz się na językach, modlisz się zgodnie z myślą Bożą. Ogłaszasz rzeczy tajemne, wygłaszasz Bogu sekrety Boże do twego życia, plan Boży do twego życia, którego ty jeszcze do końca nie znasz, ale Bóg zna, bo jakby ci Bóg teraz powiedział, to ty może byś się nie zgodził. Ale musisz wiedzieć, że Boży plan do twojego życia zawsze jest dobry i doskonały, ale twój ludzki umysł, twoja cielesna osobowość i ta zmysłowość czasami to widzi całkiem inaczej. Wielu ludzi boi się pójść za Bogiem, bo myślą, że oj, to oni będą jak ci biedni zakonnicy w klasztorach albo te siostry. Ale tak naprawdę ludzie, którzy żyją z Bogiem, to są pełni pasji, przygód, radości, entuzjazmu, rozumiecie? Błogosławieństwa. Także to nie jest tak, że jak idziemy za Bogiem, chociaż czasami wchodzimy w trudne sytuacje, tak? To wchodzimy w te trudne sytuacje, to nam się wydaje, że ojej, to takie straszne. Ale w ostatecznym rozrachunku, nawet jeżeli chrześcijanie tracili życie z powodu wiary, zabijali ich, mordowali, lwom rzucali na pożarcie, to słuchajcie, oni mają taką nagrodę w Królestwie Jezusa, kiedy przyjdzie, że to jest nic, to co oni stracili. To było krótkotrwałe cierpienie, ale Bóg im wynagrodzi to w dniu zmartwychwstania i w Jego Królestwie. Amen? Dobrze. Następna rzecz, jaki jest cel? Dla chwały i dziękczynienia, uwielbienia Boga. Jest to ta możliwość chwalenia Boga. W dniu Korneliusza, jak wstąpił na nich Duch Święty, to i słyszeli, jak oni mówili językami i chwalili Boga. Chwalić Boga w nowy sposób, niebiański sposób. Chwalić, dziękować, uwielbiać. Jest to ta możliwość dana nam na modlitwie na językach, w Duchu Świętym. To masz już dwa powody. Już jest chyba wystarczająco, ale podam ci jeszcze następne. Dla zbudowania i pocieszenia i napomniania Kościoła przez właśnie jako te orędzie prorocze do Kościoła. Następny powód. To już pokazywałem wam tutaj w tym Koryntian w 5 rozdziale i też jeszcze 12, 13 werset mówi tak. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli o dar wykładania ich. To jest ku zbudowania Kościoła, czyli ciebie i mnie. Trzeci, następny ważny powód. Podam ci jeszcze następny powód. Dlaczego warto modlić się na językach? Dla objawienia skrytości serca. To, co już mówiłem. Kiedy modlimy się na językach, jesteśmy w zgromadzeniu bądź w jakiejś grupce, to wtedy przychodzą dary Ducha Świętego. Nawet ta osoba może zrozumieć. Na przykład, wyobraź sobie taką sytuację. Mamy tu na przykład w kościele paru lingwistów, tak? Mamy. No, na przykład Ania, żona Piotka, zna aż ile? 4 języki w sumie. Tutaj też jest siostra, co chiński zna. Także jest parę osób takich z angielski. A teraz wyobraźcie sobie, że jest na przykład, przychodzi do nas jakaś siostra, tak? Na przykład siostra Dagmara, która zna chiński. Przykładowo. Ja nie mówię, że tak się musi stać, ale może się tak stać. I teraz ma jakiś problem, my się modlimy o nią. Powiedzmy, ja z Piotkiem. I nagle ja zaczynam mówić po chińsku. A mi się to już parę razy zdarzyło. A ona rozumie ten chiński, ale ja nie ząb. I ona może mieć przesłanie, rozwiązanie swojego problemu. I tak się to zdarza. I to jest właśnie też powiedziane dalej o właśnie w tym kontekście tej modlitwy na językach w zgromadzeniu. Pisze, jak przyjdzie ktoś nawet niewierzący, pisze tak, że skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. To jest 14:25. I jest taka możliwość. Albo również jest też taka możliwość, że właśnie pójdą dalsze dary Ducha Świętego, jak na przykład dar wiedzy, czy mądrości, czy dar rozróżniania duchów i wtedy pójdzie dalej usługa i pokaże problem i da rozwiązanie. Także to jest też właśnie chociażby dlatego warto modlić na języka, czyli dla objawienia skrytości serca, jakby naprawy tego serca. Tak? Dalej, piąty powód. Dla świadectwa Ewangelii i opowiadania wielkich dzieł Bożych. Czyli to, co widzimy w dziejach apostolskich, w tym drugim rozdziale, kiedy stąpił Duch Święty na nich, to wtedy tamci pozostali Żydzi, którzy przyszli na święto z różnych regionów świata, oni słyszeli, jak oni mówią i wielbią, tak? I opowiadają wielkie dzieła Boże. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane tak, i tu przeczytam ten fragment, już kończę. I przeczytam ten fragment, list do Hebrajczyków. Posłuchajcie. To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było one zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami, cudami, różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według woli swojej. I tak było w dniu Pięćdziesiątnicy. Były niesamowite cuda, bo szum, wiatr, ogień i jeszcze ci mówią w języku, którego się nie uczyli i mówią Ewangelię, wielkie dzieła Boże. Czyli to jest do świadectwa Ewangelii. Także to jest co najmniej pięć powodów, dla których warto się modlić. Ja wiem, że większość z nas tu ludzi w Kościele jest ochrzczonych Duchem Świętym i macie ten dar. Niektórzy z was go rozwijają, niektórzy nie. Różnie to jest. Mogą być też ludzie, którzy jeszcze nie mają tego doświadczenia, to możemy się modlić. Ale chciałbym modlić się o dwie grupy ludzi. Tych, którzy jeszcze nie mają tego daru i tych, którzy by chcieli jakby wejść w głębsze doświadczenie tego daru języków, aby to jakby pogłębić, poszerzyć, żeby mieć też czy to wykładanie języków, czy też śpiewanie. Kto z was śpiewa językami? No, jest was dosyć dużo. A kto z was by chciał śpiewać językami? Widzicie? Także to wszystko jest dla nas teraz. Także moim wyzwaniem jest, teraz już skończyłem słowo, modlitwa. Modlitwa o to, że kto chce, będziemy się modlić. Amen. Tutaj wyjdzie Piotrek, Marcin i będziesz mówił, w której grupie ludzi jesteś. A my cię będziemy błogosławić, będziemy kłaść ręce na ciebie i będziemy wzywać imienia Jezusa, abyś miał doświadczenie, głębsze doświadczenie darów Ducha Świętego. Amen. Ojcze, przychodzę dzisiaj przed Twój tron przez imię Jezusa Chrystusa i proszę Cię o Twój Kościół, abyś, Panie, nawiedził nas Duchem Świętym, abyś dotykał się naszych serc, abyś, Panie, nas, Panie, namaścił przeżyciem, doświadczeniem, obdarowaniem Twego Ducha Świętego. Proszę Cię, Panie, aby każdy brat, siostra, każda osoba, która pragnie, bo to jest dla tych, którzy pragną, mogli mieć głębsze doświadczenia Twojego działania, Twoich darów. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.